Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Sanktuarium Maryjnym w Kibeho w Rwandzie uroczyście zamknięto rok jubileuszowy związany z 25. rocznicą objawień Matki Bożej. Przy tej okazji, po tym niezwykłym miejscu, gdzie po raz pierwszy w Afryce objawiła się Maryja, oprowadzi nas ksiądz Zbigniew Pawłowski. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Jak w każdą środę, magazyn zaczynamy od relacji ze spotkania papieża z pielgrzymami podczas audiencji ogólnej.
Wziąłem raz bracia do rąk perłę. W przeczystej perle zobaczyłem tego, który jest czysty, bez skazy. W jej czystości zawarta jest wszelka tajemnica czystego łona. W jej niepodzielności ujrzałem niepodzielną prawdę.
Teologię łączył z poezją, o Bogu mówił poprzez obrazy z natury, z codziennego życia, z Biblii. Hymny pisał tak, by je można było śpiewać nawet podczas liturgii, gdyż miały charakter katechetyczny. Postać i twórczość świętego Efrema, doktora Kościoła, Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. Najbardziej znany i ceniony syryjski pisarz wczesnochrześcijański żył w IV wieku.
Urodził się w Nisibis w rodzinie chrześcijańskiej. Był diakonem. Posługiwał w swojej diecezji do roku 363. Gdy Nisibis zostało opanowane przez Persów, wyemigrował do Edessy, gdzie kontynuował działalność kaznodziejską. Zmarł w roku 373, zaraziwszy się od chorych, którym służył podczas zarazy. Napisał wiele dzieł prozą, na przykład pisma polemiczne i komentarze biblijne, ale większą część jego dorobku literackiego stanowią poetyckie homilie i hymny. Były niezwykle skutecznym sposobem przekazywania prawdy wiary, zwłaszcza dotyczących tajemnicy wcielenia i odkupienia. Podkreślając rolę Maryi w dziele zbawienia, wiele uwagi poświęcił godności kobiety. Tradycja nazwała go cytrą Ducha Świętego.
Święty Efrem Syryjczyk jest drugim po Afrachacie przedstawicielem orientalnego chrześcijaństwa, któremu Benedykt XVI poświęcił katechezę o postaciach rodzącego się Kościoła. Wbrew opinii, jakoby chrześcijaństwo było religią europejską, jego korzenie tkwią w Jerozolimie, w Starym Testamencie i w świecie semickim, podkreślił papież. Stamtąd dotarło na zachód, gdzie poprzez chrześcijaństwo grecko-łacińskie ukształtowało kulturę europejską. Równocześnie jednak rozprzestrzeniło się na wschód, po Persję i Indie, przybierając własny wyraz i tożsamość kulturową w językach semickich, zauważył Benedykt XVI. Z 8 000 pielgrzymów w auli Pawła VI 1/20 stanowili Polacy.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Dobiega końca rok liturgiczny. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie w tym czasie wylał na nas przez posługę Kościoła. Niech będą się czynem naszego duchowego wzrostu. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI zaapelował o wzmożenie wysiłku w walce z AIDS. Na zakończenie audiencji ogólnej podkreślił potrzebę zarówno działań prewencyjnych, jak i solidarności z zarażonymi. 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS.
Pozostaję w duchowej bliskości z cierpiącymi na tę straszną chorobę oraz z ich rodzinami, zwłaszcza dotkniętymi utratą współmałżonka. Wszystkich zapewniam o swej modlitwie. Pragnę też wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do wzmożenia wysiłków, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa HIV, do przeciwstawiania się pogardzie często okazywanej zarażonym oraz do opieki nad chorymi, zwłaszcza gdy jeszcze są dziećmi.
Epidemia AIDS trwa od ćwierć wieku. Według najnowszego raportu ONZ z wirusem HIV żyje obecnie 33 miliony ludzi. W 2007 roku zmarło na AIDS ponad 2 miliony osób. Tylko w tym roku zaraziło się 2,5 miliona ludzi. Stolica Apostolska stale wspiera ogólnoświatową sieć, która obejmuje około 1600 szpitali, 6000 klinik oraz 12000 inicjatyw charytatywnych i socjalnych w krajach rozwijających się.
Maria,
Jesteśmy w Kibeho, gdzie dokładnie w tym miejscu w 1981 roku objawiła się Matka Boska. Były to pierwsze objawienia maryjne w Ruandzie. A opowiadać o nich będzie ksiądz Zbigniew Pawłowski.
Matka Boża objawiła się dziewczynie, która miała 18 lat. Była uczennicą szkoły średniej dla dziewcząt, które znajduje się tutaj obok. I to wzbudziło sensację w całej szkole. Wśród koleżanek, nauczycieli, wśród dyrekcji. Ta szkoła była prowadzona przez miejscowe siostry Benebikira, córki Maryi. Naturalnie na początku była wyśmiewana, że się wynosi. I ta dziewczyna, która się nazywała Alfonsina, ona modliła się i prosiła, żeby Matka Boża objawiła się też innym koleżankom. Zwłaszcza Marie Claire była bardzo złośliwa. Nie przepuściła żadnej okazji, żeby dokuczyć tej dziewczynie, która miała objawienia, że ona, prawda, się wynosi i w ogóle ma pretensje do takich wielkich i świętych rzeczy, a w ogóle, że to jest głupota, cóż to takie objawienia. W związku z tym następne objawienia były właśnie dla Natalii, to było w lutym 1982 roku, i następne dla tej dziewczyny, która krytykowała i działała w tym środowisku szkolnym na niekorzyść. Każda z tych dziewcząt miała wiele seansów objawień Matki Bożej, gdzie rozmawiała w obecności swoich koleżanek, następnie w obecności komisji, która została utworzona przez Kościół, komisji medycznej, lekarskiej, która badała stan zdrowia tych dziewcząt, zwłaszcza psychicznego, i komisji teologicznej, gdzie ta komisja zbierała materiały i spisywała treść, powiedzmy, tych objawień. Ostatecznie w 1987 roku po raz pierwszy biskup diecezji pozwolił na kult w tym miejscu, że mogli przybywać tu pielgrzymki i modlić się, nic nie mówiąc o tym, czy te objawienia są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Te objawienia trwały jeszcze przez lata. Następnie wybuchła wojna i dopiero w 2001 roku biskup nowej diecezji Augustyn Misago, członek komisji teologicznej, która studiowała sprawę objawień w latach 80., po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, które zostały spisane, po przesłuchaniu wielu świadków, po długim czasie modlitw i kontaktów ze Stolicą Apostolską, ogłosił, że Matka Boża objawiła się w Rwandzie od 1981 roku do 1989, ale tylko trzem dziewczętom.
Powiedzmy coś o ich losach. Jedna zginęła, prawda, w czasie ludobójstwa w Rwandzie.
Natalii Mukasimhaka obecnie znajduje się tutaj w Kibeho, mieszka przy sanktuarium. Ona zapytała się, gdy się objawienia kończyły, a co ze mną, co mam czynić? Matka Boża ją prosiła, żeby została tutaj i opiekowała się tym sanktuarium, które ma powstać.
A dwie pozostałe widzące?
Alfonsina w czasie wojny tutejszej, ona opuściła kraj i przez Zair dotarła na wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie wstąpiła do klasztoru, do siostry Klarisek. A trzecia zginęła w czasie wojny w 1994 roku, ale wcześniej jeszcze wyszła za mąż, bo zapytała się Matki Bożej, co ma też ona czynić. I Matka Boża powiedziała, no czyń, co ci serce podpowiada. Najpierw zginął jej mąż, jak powiadają, a następnie ona, ale w jakich okolicznościach dotąd jeszcze nie są wyjaśnione. Naturalnie były pewne cuda, jak taniec słońca, różne obrazy na niebie, gwiazdy, zachowania tych dziewcząt, na przykład dziewczęta po seansie objawień padały jako martwe, nieprzytomne. Często ich waga zwiększała się, także czterech mężczyzn nie potrafiło unieść. Zwłaszcza w tym momencie, gdy dziewczęta były niejako prowadzone przez Matkę Bożą w ekstazie i Matka Boża ukazywała im różne obrazy, obraz nieba, piekła, czyśćca, jak również niektórych spraw, które miały dokonać się w Rwandzie i też w innych krajach. Zwłaszcza Natalia w tych obrazach, które jej Matka Boża pokazywała w czasie ekstaz, widziała te wzgórza pokryte kośćmi, całe rzeki płynące krwi, te masakry, które tutaj się odbyły. Matka Boża przestrzegała, że jeżeli ludzie nie nawrócą się, nie zmienią swego stylu życia, to te rzeczy będą się działy. I wielokrotnie też mówiła, że posłanie dotyczy nie tylko Kibeho, nie tylko samej Rwandy czy Afryki, jest skierowany do całej ludzkości. A więc w tym posłaniu najpierw Matka Boża prosiła o modlitwę, prawdziwą modlitwę, płynącą z serca, bez hipokryzji. prosi o odmawianie różańca. Nauczyła te dziewczęta odmawiać różaniec siedmiu boleści, który był znany w historii. Do czytania też Słowa Bożego, Pisma Świętego, do nawrócenia, do życia zgodnie z przykazaniami Bożymi. Polecała modlić się za Kościół, no i przestrzegała. Jeżeli nie będzie poprawy, no to ludzkość na siebie ściągnie przez swoje postępowanie. Nie to, że to jest, będzie kara Boża, tylko że postępowanie ludzi doprowadzi do tego, że będą katastrofy. I co rzeczywiście się stało 10 lat później w Rwandzie, to słynne ludobójstwo i słynna ta wojna domowa, która pochłonęła przynajmniej 2 miliony życia ludzkiego.
Natali, jedna z widzących, mieszka praktycznie przy placu, na którym dokonywały się objawienia. Wejdźmy jeszcze na chwilę do malutkiej kaplicy, która powstała, można powiedzieć, w Bursie, gdzie spały dziewczyny i gdzie miały miejsce objawienia maryjne. Jest to budynek bardzo skromny. Tutaj zresztą w sąsiednich salach śpią pielgrzymi, jak przychodzą do Kibeho, do sanktuarium, śpią praktycznie pokotem na podłodze. Bardzo malutka kapliczka, bardzo prosta, kilka ławek, ołtarz i jak gdyby troszeczkę w kącie przy oknie figurka Matki Bożej. Za nią mata z napisem
Ciebie kocham, miłowen kunde. Kaplica została tutaj zorganizowana w miejscu, gdzie kilka razy Matka Boża objawiła się dziewczętom. Tu była sypialnia dziewcząt. Cały budynek to właśnie taki internat szkoły dla dziewcząt. Nie tak dawno zresztą to przerobiono właśnie tworząc taką tą małą kapliczkę, która w sumie jest tylko małym pomieszczeniem. Trudno mówić, żeby to była jakaś kaplica, bo wystrój jest właśnie taki, jaki jest, bardzo skromny i to raczej przypomina jeszcze magazyn, prawda, jakieś, gdzie się odkłada pewne rzeczy. Obecnie mamy plany, żeby w tym właśnie budynku zrobić taką kaplicę objawień, gdzie by było, powiedzmy, panowała atmosfera modlitewna, skupienia, gdzie można by tutaj właśnie niejako duchowo dotknąć stóp Matki Bożej, które dotykały tutejszej ziemi. Ewentualnie też zorganizować, bo ludzie tutaj pragną adoracji Najświętszego Sakramentu przez kilka dni i w nocy. Obecnie mamy jeden dzień i jedną noc tutaj, adoracji.
No właśnie, dzisiaj nie ma nikogo w tym momencie w kaplicy, ale wczoraj jak tutaj przyszłam, kaplica była pełna, był wystawiony Najświętszy Sakrament i cały czas trwały modlitwy.
Adoracja Pana Jezusa w miejscu, w którym się Matka Boża objawiła, a to dlatego, że Matka Boża daje nam Pana Jezusa. My nie adorujemy, nie czcimy tylko Matkę Bożą, tylko Matka Boża nam ułatwia kontakt, czy wskazuje ciągle naszego Boga i naszego Zbawiciela. I dlatego tu w tym miejscu chcemy zrobić taką dużą, ładną kaplicę typową, żeby panował duch sakralny, a nie duch jakiegoś tylko magazynu.
Wychodzimy z kaplicy objawień wąskim korytarzem, idziemy do kościoła, a w międzyczasie spotykamy dziewczynę, która prasuje, jak to się mówiło kiedyś w Polsce, żelazkiem na duszę.
No bo tu nie mamy prądu elektrycznego, a więc używamy jeszcze to, co nasze prababcie używały w Polsce.
Z kaplicy objawień wyszliśmy na główny plac przed kościołem. Wokół kościoła praktycznie teren wyłożony specjalną kostką, ale jeszcze 3-4 miesiące temu tutaj no, był plac budowy praktycznie. Spychacz, który wyrównywał teren.
Otóż ten kościół został pobudowany na wzgórzu, na którym znajduje się szkoła, gdzie odbyły się objawienia Matki Bożej. I te wzgórze nie było wyrównane. Z jednej strony były pagórki na tym wzgórzu, z drugim były jakieś doły. W związku z tym rozpoczęliśmy tutaj budowę placu w sanktuarium przed kościołem, który będzie zamknięty dla samochodów. To będzie również plac modlitwy. Kościół Matki Bożej, objawień tutaj, może pomieścić tylko 800-900 osób. A wielkie święta maryjne przybywa kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. A więc na tym placu w czasie wielkich uroczystości odprawiana jest msza święta. Pobożność maryjna była i jest bardzo głęboka w Rwandzie. Co świadczy o tym, że tutaj pomimo wszystko, że to jest na pograniczu z Burundi, gdzie drogi powiedzmy są bardzo słabe, nie ma jeszcze tutaj ani światła, ani wody pitnej, ani telefonu, prawda? I ci ludzie często przychodzą w pielgrzymkach, pieszo idąc 5-6 dni przez te wzgórza w deszczu, w słońcu. I tutaj, gdzie przybywają, nie mają gdzie się zatrzymać. Często koczują po prostu pod drzewem albo pod gołym niebem. I tutaj na tej wysokości 1940-50 metrów temperatura w nocy w czasie deszczu może spaść do 13-14 stopni. To jest bardzo zimno dla ludzi, którzy żyją ciągle na słońcu w temperaturze powyżej 20 stopni. I ci ludzie przychodzą i modlą się całymi dniami, tutaj przesiadują. Chętnie przystępują do sakramentów, do spowiedzi, są nawrócenia.
Wcześniej żeśmy oglądali zdjęcia z Kibeho. Mówił ksiądz między innymi o jednym z policjantów, któremu ukazała się Matka Boska, który dzięki niej się nawrócił i co miesiąc tutaj pielgrzymuje.
Były wojskowy, który w czasie wojny, gdy został ranny, gdy już umierał właśnie, mówił, że widział Matkę Boszą, prawda? I od tego momentu, gdy wyzdrowiał, stał się jednym z pierwszych pielgrzymów, często odwiedzających to sanktuarium.
Dobrze, wchodzimy teraz do środka kościoła. Ławki schodzą z góry tak jak w amfiteatrze, tak jak gdyby okoliczne wzgórza, bo taki jest widok z placu przed kościołem. W środku w prezbiterium prosty ołtarz, po lewej stronie figurka Matki Bożej z Kibeho i z tyłu proste tabernakulum. Na ścianie jeszcze napis Alleluja, czyli wystrój bardzo skromny.
No rzeczywiście ten wystrój jest podobny do wystroju innych kościołów w Rwandzie. Może nawet mniej, bo brakuje tu elementów dekoracyjnych związanych z kulturą afrykańską, z kulturą rwandyjską.
Tak jak w Kaplicy Objawień, na macie, znowu pod figurą Matki Boskiej, napis w lokalnym języku Kinyarwanda.
Mubdzieyi wacu udusabire. Matko nasza, módl się za nami. Tam jeszcze jest jeden też napis, tie plus mer kereni, jesteś bardziej naszą matką niż królową. No to są takie powiedzmy ekspresje tych ludzi, którzy tutaj przychodzą z wielką wiarą do Matki Bożej i jej polecają swoje radości, swoje troski. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdyśmy tu przybyli, zapoznali się z terenem, z ludźmi, z sytuacją, która jest w tym regionie po tej strasznej wojnie domowej, uznaliśmy, że Matka Boża przysyła nam, żebyśmy nie tylko budowali, powiedzmy, kaplice, żeby ludzie tylko się modlili, te Zdrowaś Maryjo mówili, czy różaniec, tylko Matka Boża też chce, byśmy pomogli tym jej dzieciom, które tutaj są i w dalszym ciągu bardzo cierpią. Po wojnie tu pozostała tylko 1/3 ludności. Parafia liczyło przed wojną ponad 80 tysięcy mieszkańców. Obecnie nie ma nawet 20 tysięcy. Pozostali niedobitkowie, ludzie bardzo pokaliczeni. Bardzo dużo sierot, bardzo dużo wdów. A więc gdyśmy tu przybyli, nie szukaliśmy, żeby może naprawiać nawet ten kościół, go wystrajać. Naszą pierwszą było troską, żeby pomóc tym sierotom. Tutaj teren jest bardzo też nieurodzajny. Te wzgórza są wirowate. A więc ogarnęliśmy opieką, dziełem adopcji serca. Stwierdziliśmy, że jest dużo sierot, zwłaszcza dziewcząt w wieku dojrzewania, w wieku 14 do 18 lat, które gubią się w swoim życiu, nie mając rodziców, nie mając oparcia. A więc zorganizowaliśmy też im pomoc przez kursy szycia, gotowania, tak zwane atelier, gdzie tam dostały maszyny i tak dalej. Zorganizowaliśmy też pomoc materialną dla wdów, które pozostały też ze swoimi dziećmi przez zakup ziemi, zakup nasion, zakup narzędzi rolniczych. I te wdowy dostały narzędzia, dostały nasiona, powiedzmy, do siania, do sadzenia i mogły uprawiać ziemię i karmić te swoje pociechy. To więc taka nasza była troska też charytatywna.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą wspaniałą wędrówkę po Kibeho, po sanktuarium Matki Bożej. To było w języku narodowym Rwandyjczyków. Naszym przewodnikiem był ksiądz Zbigniew Pawłowski. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i zapraszam do Kibeho.
Wysłuchali Państwo magazynu Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.